Radio Księgarnia. Zapraszają Paulina Bandura
i Sylwia Miłkowska.
Zapraszamy na trzeci odcinek podcastu Radio Księgarnia.
Radio Księgarnia to rozmowy z księgarkami i księgarzami skupionymi pod szyldem krakowskich księgarni na medal. Inicjatywy Fundacji Miasto Literatury dofinansowanej ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
W czasie, gdy ograniczenia spowodowane pandemią nie pozwalają na spotkania autorskie, warsztaty i inne aktywności w księgarniach, przypominamy Państwu o kameralnych księgarniach, zapraszając księgarki i księgarzy do rozmów o rynku książki.
Tematem trzeciego odcinka Radia Księgarnia są książki dla dzieci. A do rozmowy zaprosiłyśmy dzisiaj Barbarę Balmas z Głównej Księgarni Naukowej przy ulicy Podwale 6 i Adama Strzebońskiego z Księgarni pod Globusem przy ulicy Długiej 1.
Barbarę i Adama zapytamy o to, co dziś czytają dzieci i jak się to ma do tego, co oni czytali, gdy byli mali.
A w naszej książkowej sondzie pytamy tym razem klientów księgarni, jaką książkę zabraliby ze sobą na bezludną wyspę.
Zapraszamy do słuchania.
Reklama.
Twoja podróż zaczyna się w Bonobo. Zapraszamy do księgarni podróżniczej po książki i na spotkania.
W księgarni pod Globusem lubimy pogadać o książkach.
Antykwariat Abecadło to miejsce z książkami w dawnej aptece, w której zobaczymy, że my, ludzie i nasza historia to coś więcej niż myśleliśmy.
Spółdzielnia Ogniwo, mała księgarnia, wielkie idee.
Jaką książkę zabrałaby pani na bezludną wyspę?
Oczywiście Mistrza i Małgorzaty, którego już prawie znam na pamięć, ale to taka moja lektura życia.
Nie, no jednej się nie da. Bym zabrała wszystkie książki Mulisza, a jeżeli jedną Mulisza, to Odkrycie nieba. Bym zabrała jeszcze Oto jestem, syn Filipa Meyera i Myśliwskiego książki. Ale jeśli to miałaby być jedna, to Ucho igielne Myśliwskiego.
Jaką książkę zabrałby pan na bezludną wyspę?
Trudno wybrać, ale jeśli jedną, to chyba Lord Nevermore Agnety Pleyel.
Jaką książkę zabrałaby pani na bezludną wyspę?
Źródło Ayn Rand. To jest moja książka życia. Przeczytałam ją dwukrotnie. Dlaczego? Dlatego, że opowiada o jednostce przede wszystkim. Bardzo psychologiczna. Przede wszystkim chodzi o rozkład osobowości. Niekoniecznie przygody, ale właśnie rozkład osobowości, piękne dyskusje, dialogi, przepiękne opisy architektury, więc myślę, że Źródło Ayn Rand to była ta książka. Dziękuję.
To już trzeci odcinek naszego podcastu, w którym dyskutujemy z księgarzami, uczestnikami projektu Krakowskie Księgarnie na Medal o tematach ważnych dla rynku księgarskiego.
Dziś porozmawiamy o literaturze dziecięcej, o czytelnictwie wśród najmłodszych i o tym, jak to promować i czy się da i jakie książki nasi najmłodsi czytelnicy czytają.
Naszymi gośćmi są Barbara Balma z Głównej Księgarni Naukowej i Adam Strzeboński, właściciel księgarni pod Globusem.
Ty, Paulina, chyba też dzisiaj będziesz trochę w podwójnej roli, tak myślę, bo też pracujesz w księgarni pod Globusem, więc pewnie będziesz miała też coś do powiedzenia o literaturze dziecięcej, ale będziemy głównie dręczyć Adama. Zaprosiliśmy Was do tej rozmowy, bo i w księgarni naukowej, i tutaj pod Globusem jest spory dział literatury dziecięcej. Jest sporo zajęć dla dzieci, warsztatów, więc ten najmłodszy czytelnik, odbiorca może się u Was dobrze poczuć i odnaleźć.
To są główni klienci księgarni naukowej i pod Globusem? Młodzież, dzieci?
No u nas to nie są główni klienci, ale bardzo ważni, bo to są klienci najbardziej perspektywiczni. Takich, które jak wychowamy teraz do czytania, to będą też klientami z starszymi, ale będą też po prostu ludźmi, którzy będą czytać książki i je lubić, więc to chyba jest najważniejsze w całej tej sprawie.
No tu u nas jest podobne podejście. My mówimy, że wychowujemy sobie w cudzysłowie klientów, prawda? Bo już przyzwyczają się do tego, że jest takie miejsce jak księgarnia, to może będą do nas wracać po prostu i kojarzyć z czymś przyjemnym, nie tylko stricte z książką, ale z zajęciami plastycznymi, warsztatami i tak dalej, które się odbywają u nas.
A jak sobie ich wychowujecie?
No staramy się faktycznie warsztatami, aczkolwiek no myślę, że tutaj Adam i Księgarnia pod Globusem to jest miejsce, które tych warsztatów ma dużo więcej niż my. My w tym roku bardzo wiele rzeczy musieliśmy z wiadomych powodów ograniczyć. Zrezygnowaliśmy z kilku projektów, na które mieliśmy pieniądze z ministerstwa. Były to projekty celowane zwłaszcza w dzieci w wieku szkolnym. Mieliśmy dwa projekty. Jeden to był dla dzieci we wczesnoszkolnych, a drugi dla starszych, którzy są taką bardzo trudną grupą odbiorczą, ponieważ już są to dzieci, które wpadają w taką lukę, już nie czytają literatury stricte dla dzieci, a jeszcze nie czytają tej dorosłej, albo też po prostu jeszcze nie mają takich wyrobionych nawyków czytelniczych. I o te dzieci, o tych młodych dorosłych jest najciężej tak naprawdę zawalczyć. W poprzednich latach i mam nadzieję, że w kolejnych po prostu będziemy dla nich realizować taki rodzaj lekcji literatury, który się świetnie u nas sprawdził i spotykał się z dużym zainteresowaniem. Staramy się po prostu być dobrymi doradcami, dobrymi księgarzami i na co dzień dbać o te osoby, które do nas przychodzą.
U nas w czasach lepszych praktycznie co sobotę mieliśmy zajęcia dla dzieci i co sobotę tutaj było od kilku do kilkunastu dzieciaków z rodzicami i to robiło nam ferment sobotni tak zwany i to było fajne. Teraz my też mamy różne projekty z ministerstwa, trochę modyfikujemy, mieliśmy jakieś spotkania z przedszkolami, to zrobiliśmy je online na przykład. No, dostosowujemy się do sytuacji, robimy co możemy. No ale u nas chyba zaczynają być głównymi klientami właśnie dzieci i rodzice. Tak mi się wydaje, że to jest nasza chyba główna grupa, bo jak przyjdzie dziecko z rodzicem, tudzież rodzi dzieckiem, to wtedy każdy znajdzie coś dla siebie. I to też jest, myślę, że to jest jakiś pomysł na spędzenie czasu z dzieckiem, troszkę może inny niż tylko komputer i telefon.
Czyli ja mam wrażenie, że bardzo się to zmieniło przez ostatnie lata szczególnie, dlatego że powstało bardzo dużo wydawnictw dla dzieci. Ten rynek się bardzo zróżnicował i właśnie na przykładzie Księgarni pod Globusem, jak ja 8 lat temu zaczynałam pracę tutaj, to dział dla dzieci to były 4 wąskie półki, a teraz 1/3 księgarni fizycznie to są właśnie książki dla dzieci. I to się bardzo zmieniło i kiedyś dziecko głównie szło do księgarni i ma wrażenie po to, żeby kupić książkę jakąś, żeby się uczyć, jakąś edukacyjną i lekturę. A teraz przychodzi też po to, żeby znaleźć taką książkę, którą czyta dla przyjemności po prostu.
Poza tym książki dla dzieci są najładniejsze.
Tak, ale też od kilku lat dopiero.
Tak, ale takie mam wrażenie, że po prostu najfajniej je wydają. Po prostu to jest najładniejszy produkt.
Tutaj mamy też dwa obszary, no bo z jednej strony jest to najładniejsze, więc ma zachęcić, ma przyciągnąć tego czytelnika, ale też z drugiej strony kształtuje jakiś tam gust estetyczny już, prawda?
Tak.
Ale też sobie myślę jeszcze czasem, że niektóre książki dla dzieci są książkami dla dorosłych. Nie wiem, czy się też zgodzicie ze mną.
Absolutnie. Jest bardzo dużo zresztą powieści graficznych, które tak naprawdę nie wiadomo, gdzie do końca je umieszczać dosłownie przestrzennie w księgarni, czy bliżej jednak literatury dla dorosłych, dlatego że to tak naprawdę jest dla dorosłych, czy dla dzieci, chociaż te treści czasami są tak naprawdę zbyt nie dla dzieci.
No ale to może dlatego tak jest zrobione, bo to jednak rodzic wybiera, tak? To rodzicowi się ma spodobać i to ten rodzic właśnie kształtuje tą wyobraźnię własnego dziecka. To myślę, że no, każdy z nas kupuje książki, myślę, dzieciom i kupujemy to, co nam się podoba, tak? I próbuje, a nie tylko to, co dziecko chce, bo umówmy się, zazwyczaj dzieci chcą to, co jest najmniej interesujące z naszego punktu widzenia, tak? Co jest najprostsze albo najbardziej kolorowe. Tak?
Trzeba zawierzyć dzieciom. One wybierają całkiem interesujące rzeczy.
No, ale to pod warunkiem, że wiedzą, że one istnieją.
A no niewątpliwie, no to po to mają przychodzić do naszych księgarni.
No właśnie, to co macie w swojej księgarni w ofercie dla dzieci? Jak wygląda ta oferta?
No nasza jest bardzo szeroka, dlatego że podobnie jak i wy pod Globusem rozszerzaliśmy tą ofertę, widząc po prostu rosnący potencjał sprzedażowy, mówiąc tak może nie za ładnie. Natomiast to, co jest w jakimś sensie unikalne i co my obserwujemy od kilku lat, to jest zainteresowanie książką anglojęzyczną dla dzieci. I tutaj są 2 czy 3 wydawnictwa, które sprzedają bardzo ładne książki. My to sprowadzaliśmy z różnymi kanałami, ale to się cieszy dużym zainteresowaniem. Nie wiem do końca, czy to jest tylko dla rodziców dzieci, gdzie rodzice tak naprawdę chcą dzieci uczyć angielskiego. To są bardzo pięknie wydawane książki, często różnego, trochę multimedialne, ale nie w taki straszny z punktu widzenia rodzica sposób, że coś gra i kwiczy i jest męczące, tylko jest to po prostu bardzo ciekawe. Często to są na przykład książki z jakąś muzyką baletową i jest cała historyjka taka operowa, więc różne ciekawe wydania i to ewidentnie cieszy się coraz większą popularnością, a jest dosyć niszowe. Bo poza tym myślę, że sprzedajemy bardzo podobne rzeczy, no bo faktycznie tych polskich dobrych, bardzo dobrych, takiej światowej właściwie jakości wydawnictw z literaturą dziecięcą jest trochę. Tą ofertę pewnie mamy taką samą.
Zgadzam się.
Tak, ja chciałam was zapytać właśnie ten trudny segment, o którym wspominałaś, to znaczy ta młodzież. Tak. Ostatnio nawet jak rozmawiałyśmy w poprzednim odcinku i tutaj Milena Gumien z The Revolutionibus powiedziała coś takiego, że to jest tak naprawdę najtrudniejsza grupa odbiorców, do której strasznie trudno jest dotrzeć i do której bardzo trudno jest znaleźć ofertę, która by była dla nich odpowiednia, nie za trudna i nie za łatwa też. I czy wy macie jakieś doświadczenia z takimi książkami albo z takimi czytelnikami?
Tak, tak. Ja mam wielki problem z takimi właśnie dziećmi. To jest, ja to tak umiestniam w wieku tak 9-13, to zależy od dziecka, jak dużo czyta, jak bardzo jest rozwinięta i tak dalej. I jak ja mam taki problem, to zawsze wołam panią Renatę i pani Renata wtedy, nie wiem jak ona to robi, zawsze odnajduje coś dla takiego dziecka, pyta co lubi i ja osobiście powiem szczerze, boję się, bo naprawdę to co ja czytałem w tym wieku, no z przykrością stwierdzam teraz, co się w ogóle nie nadaje, no to trąci myszką, to nie jest dla nich właśnie interesujące, to tam się za mało dzieje, za mało jest współczesne, no nie mogę dzieciom teraz w dobie Facebooka proponować trzech muszkieterów, znaczy mogę, ale to się niestety już nie spotyka z zainteresowaniem, no więc trzeba cały czas szukać i być na bieżąco i polecam panią Renatę.
Czy dla nas też?
Możemy wypożyczać, ale to bardzo dużo kosztuje.
Szkoda? Pomoc międzyksięgarska.
Tak, tak.
A faktycznie no, doradzanie każdemu klientowi jest po prostu trudne, bo to jest dopasowanie się do potrzeb osoby, która przychodzi. Cud, jak taki nastolatek powiedzmy, no bo to tak naprawdę trochę zakrawa już o taki wiek nastoletni, jak się w ogóle pojawi w księgarni. Bo jak się pojawi, to już super, to już mu się coś na pewno znajdzie i doradzi i myślę, że u was jest to samo. Gorzej według mnie jest zrobić, żeby on w ogóle tutaj chciał przyjść. I to jest trudniejszy temat, bo no właściwie dlaczego taki dzieciak miałby w dobie właśnie, nie wiem, gier, telefonów, chcieć w ogóle przychodzić do księgarni czegoś szukać. To jest najtrudniejsze. Bo jak już się pojawi, to czy pani Renata, czy Adam sobie jednak poradzi ze sprzedażą. Tylko jak nakłonić takich młodych ludzi do tego, żeby uważali, że księgarnia to jest miejsce dla nich.
No dlatego już z tymi młodszymi już działamy, tak?
Ale to już może być za późno.
Tak, no to może być za późno, dlatego no, kierujemy do tych przedszkolnych też dużo inicjatyw właśnie, żeby oni już od małego nasionki.
Na całą podstaw. A powiedzcie, jaka jest wasza ulubiona książka z dzieciństwa? Albo dziecięca?
No ja lubię Dzieci z Bulerwin jednak do dzisiaj. Już czytałyśmy z moją córką tą książkę ze 100 razy. Mamy takie piękne wydanie z naszej księgarni, to Duże Zielone. I to jest naprawdę przyjemne. Za każdym razem, nieważne, który raz to czytamy, to jest po prostu świetne. Co więcej, wersje audiobookowe Edyty Jungowskiej też są super, więc można jedno przeplatać z drugim.
My też niedawno czytaliśmy Dzieci z Bulerwin z moją córką i był problem, bo zaczęła się dziwnie zachowywać, bo mówi, już kończmy, mniej. Ja mówię, dlaczego? Bo książka już się kończy i już niedługo już skończymy, a ja nie chcę, żeby się skończyła. I ja jej wtedy mówię, ale jest jeszcze masa innych fajnych książek, które też będziesz mogła przeczytać, ale no ciężko było, więc też lubię Dzieci z Bulerwin, ale ja takie bardziej chłopackie lubiłem, jak już ten Alexandre Dumas właśnie, to był chyba jeden z moich ulubionych.
Ale Dumas tak nie zestarzał. Z kimś o tym rozmawiałam ostatnio, że są te takie książki z naszego dzieciństwa, jakieś nienacki czy coś, co jest nieczytalne właściwie. Ale Dumas jeszcze jest okej.
Okay. Kraje skandynawskie to są kraje, które przodują w czytelnictwie. Oni mają książki dla dzieci, w których o śmierci. Mama zdradziła tatę, tata odszedł z inną panią.
Każdy płciowe rodziny.
Tak, każdy trudny, śmierć przyjaciela, cokolwiek. Są próby wydawania tych książek w Polsce. No i ktokolwiek by nie zapytać kogoś stamtąd, dlaczego
takie książki się tam przyjmują bez problemu, no to odpowiedź jest taka, że tam głośno czyta się rodzinnie te książki i to nie jest tak, że dziecko zostaje z tym trudnym tematem samo. No to czytanie przez rodzica jest jednak w tamtym rejonie kluczem do sukcesu. Pewnie u nas też, tylko rodzice czytają mniej. Czy to dziecko, któremu w domu się nie czytało, ma szansę jednak zakochać się w książkach w szkole albo w księgarni właśnie? Jak myślicie?
Ja się nie czuję tutaj władna, żeby odpowiadać na takie pytania, bo to, ja mogę podać tylko o swoim doświadczeniu. Taki prywatnym, po prostu jaką mam 7-letniej córki, której po prostu czytam od zawsze. To jest trudne i bardzo smutne pytanie, bo kiedy zaczynam się zastanawiać nad tym, że rodzice nie czytają dzieciom, no to robi mi się tylko smutno.
No myślę, że jest trudne. Jeżeli nie zaczną czytać od małego albo nie będzie im czytane, to raczej ciężka sprawa. Z drugiej strony, powiem na przykładzie swoim, no mam brata bliźniaka, nam czytano obu naraz, w jednym łóżku piętrowym leżeliśmy i ja czytam trochę więcej niż on, więc to naprawdę...
Czyli to nie jest reguła, jest szansa.
Jest szansa, jest szansa. Andrzej, czytaj więcej.
Wrócę jeszcze do tej sprzedaży książek. Czy to jest tak, że te książki dziecięce sprzedają się rzeczywiście w większej ilości niż książki dla dorosłych?
U nas nie, u nas to jest porównywalna sprzedaż. Są okresy, kiedy jest mniejsza. To też są tańsze książki. Nie wszystkie oczywiście, ale część z nich jest w innych cenach niż książki dla dorosłych. U nas raczej to jest, powiedziałabym, 50-50.
U nas, myślę, że tak jak powierzchniowo zajmują koło 1/3, to tyle samo sprzedażowo to wygląda. Ale mam też bardzo dużo różnych, bo mamy i książki po dosłownie 5 zł dla dzieci i to kupują babcie wracając z kleparza i na taki prezencik, bo idę do wnuczki i tam, nie wiem, bajki Mickiewicza na przykład. No i mamy też droższe książki, no ale to już zazwyczaj rodzice albo na prezent. Jest, w każdym razie przekrój jest duży i to moim zdaniem tak musi być, bo nie każdego stać też na drugą książkę. Po prostu.
To ja mam jeszcze jedno trudne pytanie. Jaką książkę umieścilibyście w kanonie lektur szkolnych? Które nie są, a są bardzo lubiane przez dzieci.
Nie do końca chyba nawet orientuję w tym kanonie lektur, bo on się tak często zmienia, to od razu muszę powiedzieć. Ale no, Bracia Lwie Serce chyba nie są lektury.
Są fragmenty, są? Zawsze były, no.
Fragmenty właśnie, czemu fragmenty?
No? Ach, może by było łatwiej, bo to nie jest takie łatwe do czytania.
No bo to jest trudne, ale jakie ładne.
Wiesz, ja sobie pomyślałam o tej serii o Albercie, która może jest dla bardzo małych dzieci, takich typu pierwszej klasie, no ale skoro to mają dzieci, które mają same przeczytać tą książkę, no to ona jest właśnie łatwa chyba do przeczytania tak w pojedynkę. A to właśnie jest taka historia nietypowej rodziny, która się składa z taty, babci i chłopca. Nie ma mamy i właściwie nie wiadomo, gdzie ona jest, co się z nią stało. No, zawsze historyki są zabawne, z morałem, z jakimiś zabawnymi rysunkami. Myślę, że to by było ciekawa alternatywa. Jest to też czego wybierać, mógłbyś to wybrany temat przez nauczyciela, który wpasowywałby sobie taką książkę w jakąś lekcję o czymś ciekawym.
Ja mam jeszcze tu taką uwagę też prywatną. Moje dziecko właśnie dostało od polonistki 3 książki do wyboru. Klasa dostała i mają przez tydzień się zastanowić, którą z tych 3 książek chcą przerabiać, tak. Brzydko mówiąc. I są to trzy bardzo różne książki, to znaczy to jest Adam Bagdaj, to jest Charlie Fabryka Czekolady, 3. to jest szatan 7 klasy. Mm-hmm. Teraz mamy 2 takie klasyczne polskie, które już my znamy.
I Charlie.
I ciekawa jestem, jaki będzie wynik głosowania. Nie? Moje dziecko akurat czytało Charlie'ego, a tamtych 2 nie czytało i teraz ma dylemat. No tak. Czy wie, że Charlie jest fajny, więc będzie fajnie, ale tamtych nie zna, ale wie, że to są starsze książki i też pytanie, czy mu się spodobają i jak to będzie czytać. Więc ciekawa jestem wyników i rezultatów tego głosowania. Ale myślę, że to jest też dobry trop, tak? Żeby nauczyciel dawał wybór i mówił, słuchajcie, dowiedzcie się czegoś o tych książkach, poszukajcie sobie o nich, a potem zdecydujemy wspólnie, o czym będziemy rozmawiać, co będziemy czytać.
Ja myślę, że jeżeli to jest faktycznie połączone z tym, że dzieci mogą zobaczyć te książki, też tak fizycznie, bo książki mają, wiecie, bardziej albo mniej atrakcyjną układkę, można je przeglądać, zobaczyć, jest więcej opisów albo więcej dialogów, są rysunki albo coś. Myślę, że to też fajnie uczy dzieci no właśnie tej umiejętności wybierania literatury do czytania.
No i zawsze mogą spytać kolegów, czy czytali, czy jest fajne. Twojego syna ktoś spytał, on powie, super, to było super, czytajmy to. I już wiesz, troszkę inaczej. kolegi posłuchać, to troszkę inaczej niż mamy i taty, nie?
No, w tym wieku to już kompletnie co innego.
A czy księgarz może rodzicowi, który przyjdzie do księgarni, czy rodzicowi, czy babci, czy cioci, która mówi, że ma takiego młodego człowieka, który nie lubi czytać, bo ma telefon, ma komputer. Co doradzacie takim klientom, żeby w jakiś sposób próbować jednak tego człowieka przekonać młodego do czytania? No, czy w ogóle jakaś tu jest wasza moc?
No ja na przykład daję chłopak, dziewczyna, no trochę się trzeba dowiedzieć, co lubi, nie lubi, gra w piłkę, no, różne są historie, ale na przykład mówię, a to jest taka książka o takim łobuziaku, to może mu się spodoba na przykład, nie? Żeby to go zainteresowało, żeby to nie było nudne, żeby to nie było znowu katorżnicza po prostu, bo babcia mi dała i muszę przeczytać, nie, to musi go zainteresować, no ale czy to się... Czy zainteresuje, to już ten, no musimy się postawić, żeby było ciekawie, no wydawcy też się starają, tak, na przykład książka na dobranoc, opowieści na dobranoc dla niegrzecznych dziewczynek, uważam, świetny tytuł, nie? I sam się dałem złapać i czytałem córce, chociaż jest grzeczna. Czyli znowu wracam do tego samego, trzeba bardzo indywidualnie podejść i się dowiedzieć, bo nie ma, no a może bardzo mało jest rzeczy, które można przypasować do każdego, tak.
To na pewno, ale no, rynek wydawniczy wychodzi nam naprzeciw. Tutaj jest naprawdę ogromny asortyment, z którego można wybrać. I właśnie tak jak mówi Adam, po prostu przeprowadzając odpowiedni wywiad.
Na koniec jeszcze was chciałam zapytać, czy wy jesteście dobrej myśli, jeśli chodzi o to czytelnictwo u nas w Polsce i o tego czytelnika młodego, który teraz dorasta, do którego wy próbujecie dotrzeć albo i docieracie. Czy to jest, myślicie, że jest szansa na to, że w Polsce się będzie więcej czytać książek, że czytanie będzie czymś, nie wiem, trendy, atrakcyjnym, że przyznawanie się do tego, że nie czytamy, będzie czymś wstydliwym?
Ja bym tak bardzo daleko nie wybiegała, wydaje mi się to dosyć utopijne, ale ta praca taka u podstaw, o której mówimy od początku, myślę, że przyniesie efekt, umówmy się, przyniesie efekt w określonym środowisku, wśród określonych dzieci, no, ale wszyscy pracują, wszyscy dokładamy te swoje cegiełki, wydawnictwa robią coraz piękniejsze książki, coraz mądrzejsze. Czy to będzie takie super hura optymistyczne? Nie, ale... Słuchajcie, no. Świat zmierza w taką pesymistyczną stronę raczej. Cieszmy się tym, co mamy.
Myślę podobnie. Nie sądzę, żeby się zwiększyła ilość czytelników. Już teraz powiedzenie, że się w ogóle nie czyta książek, nie jest żadnym obciachem.
Żadnym.
Umówmy się.
No właśnie, dlatego pytam, czy to się może, ma szansę zmienić.
No raczej nie. Tak myślę, że raczej nie. Ale z drugiej strony myślę, że zawsze to jakiś tam procent mały społeczeństwa czytał i nasza w tym głowa trochę i w naszym to jest interesie,
dokładnie,
żeby ten procent się utrzymywał może w ten sposób. Przecież nigdy nie było u nas takiego czytelnictwa jak chociażby we wspomnianej Skandynawii.
Czy nawet
Czechach,
sąsiadów, prawda? No właśnie.
Ale też nie jestem tu optymistą. No jeżeli utrzymamy to na tym poziomie, który jest, to i tak będzie nieźle.
To trzymamy kciuki, żeby się udało utrzymać i może kilka punktów procentowych, żeby jednak podrosło. Dziękujemy wam za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Reklama.
Księgarnia Charakter, tylko dobre i średnie książki.
Główna księgarnia naukowa, książki naukowe i nie tylko.
Galaktyka książek, księgarnia De Revolutionibus.
Masolid Books, będzie pani zadowolona.